Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam serdecznie was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wdzięczni z małżonką, z naszym synem, siostrą Wandą, która razem z nami przyjechała, że możemy w tym szczególnym wydarzeniu być razem z wami. Kolejna rocznica. Już jest ich tak wiele. Około 90. Jak to jest, że w tych burzliwych czasach ten Kościół ciągle trwa? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że jest w nim Jezus Chrystus. A fundamentem Jego jest Boże Słowo. Moi kochani, jestem wdzięczny Panu Bogu. Jesteśmy wdzięczni, dlatego że to jest moja pierwsza wizyta w waszym zborze. Miałem przywilej uczestniczyć na nabożeństwach Wiśle Czarne. Tam mam wielu wspaniałych przyjaciół. Jestem wdzięczny Panu Bogu za ten zbór. Od wielu lat przyjeżdżam do Ustronia w ramach tych dni skupienia i spotkań ewangelizacyjnych. I ten teren jest dla mnie szczególny. I moi kochani, chciałbym rozpocząć moje zwiastowanie, a może poprzedzić moje zwiastowanie przekazaniem pozdrowień. A więc chciałbym przekazać wam kilka gorących pozdrowień. Pierwsze pozdrowienie to może od biskupa Marka Kamińskiego, z którym przedwczoraj rozmawiałem, mówiąc, że jadę do Wisły, powiedział: posłuchaj tak serdecznie, gorąco, życz Bożego błogosławieństwa zborowi wiślańskiemu. A więc przekazuję pozdrowienia od brata Marka Kamińskiego, prezbitera naczelnego naszego kościoła. Drugie pozdrowienia to od zboru w Legnicy. Tak jak słyszeliście, od 3 lat z małżonką służymy temu zborowi. Wcześniej przez 20 lat prowadziliśmy zbór w Janowicach Wielkich, gdzie też wybudowaliśmy i prowadziliśmy ośrodek dla osób uzależnionych. Bracia, siostry z Legnicy, gorąco was pozdrawiają. Ale też mam takie szczególne pozdrowienia dla pewnej grupy tylko osób, a jest to młodzież wasza. A więc wy przyjmijcie takie szczególne pozdrowienia od legnickiej młodzieży. Gorąco was pozdrawiają. Kilka dni temu młodzież legnicka przygotowała taki koncert świąteczny we wtorek. Mieliśmy ponad 200 osób, które przyszły z miasta, aby uczestniczyć w tym koncercie, aby słuchać też przesłania Ewangelii. Moi drodzy, może nauczanie pozostawię na następne dni, a dziś chciałbym rozpocząć od tego, czym posługiwał się często apostoł Paweł. Wiecie, kiedy Paweł stawał przed różnymi ludźmi, mógł ich zaskakiwać swoją wiedzą biblijną, mógł ich zaskakiwać tym, że jego życie religijne zawsze mocno osadzone było w synagodze. Mógł zaskakiwać ich poruszaniem się w różnych kwestiach żydowskich. Był to człowiek wykształcony, o wielkiej wiedzy biblijnej, ale bardzo często, kiedy stawał przed ludźmi, wcale tym się nie posługiwał. Pewnego dnia stanął przed Żydami, którzy go oskarżali. I chociaż na pewno mógłby wiele rzeczy im powiedzieć, wiecie, tak z Bożego Słowa, mógł ich tak wersetami Bożego Słowa zasypać, to on jednak tego nie zrobił. Czytamy, apostoł Paweł mówi: mężowie bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się ucieszyli. A on mówił: jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym. Pełen gorliwości do Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż do śmierci, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Co on do nich mówi? Wiecie, co on do nich mówi? On im opowiada świadectwo swojego życia. Tak, siłą jego zwiastowania było świadectwo. Później czytamy, że ten Paweł stoi przed królem. Jest zakuty kajdanami. Stoi jako ten, który musi się tłumaczyć, który musi bronić się. I oto czytamy. Agrypa zaś rzekł do Pawła: możesz zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, począł się bronić. Uważam się za szczęśliwego, królu Agrypo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi, a to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi i proszę cię przeto, abyś mnie cierpliwie wysłuchał, jakie od młodości było życie moje, jakie na początku wiodłem wśród mojego narodu i w Jerozolimie, wiedzą wszyscy Żydzi. I co robi Paweł? Opowiada swoje świadectwo. Wiecie, świadectwo nasze jest niesamowitym orężem ewangelizacyjnym. I pamiętajmy o tym, żebyśmy tym świadectwem dzielili się wszędzie tam, gdzie jesteśmy wśród ludzi, którzy potrzebują spotkać się z Jezusem. Ludzie dzisiaj nie potrzebują mądrych słów, nie potrzebują wyniosłych słów, ale potrzebują świadectwa. Tego, że jest możliwe wyjść z sytuacji, w której się znajdują. Ja bardzo często, kiedy mam mówić swoje świadectwo, odnoszę się do różnych fragmentów Bożego Słowa. Jednym z moich ulubionych fragmentów jest te trzy wersety, które są zapisane, pozwólcie, że będę miał mikrofon, ja jestem takim troszeczkę chodzącym kaznodzieją, więc mnie ciężko w jednym miejscu zatrzymać. I pozwólcie, moi kochani, że powołam się na pewien krótki fragment Bożego Słowa, jeden z pierwszych cudów, które Pan Jezus uczynił dla człowieka. Drugi rozdział Ewangelii Marka, 40, 41 i 42 wiersz, mówi, że pewnego dnia przyszedł do Pana Jezusa człowiek trędowaty. Upadł przed nim na kolana i rzekł do niego: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I czytamy dalej: a Jezus, zdjęty litością, wyciągnął swoje ręce nad nim i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast szedł z niego trąd i został uzdrowiony. I moi kochani, kiedy patrzę na tę historię, kiedy patrzę na tę chorobę, na ten trąd, widzę swoje osobiste życie. Bo to, że z żoną przez dużą część naszej służby usługiwaliśmy ludziom uzależnionym, to nie był przypadek. Wynikało to też z pewnego naszego osobistego doświadczenia. Moi kochani, zawsze lubię zadawać różne pytania, takie, które są bardzo istotne. Ten fragment zaczyna się słowami: i przyszedł do niego trędowaty. Pytanie: skąd on wiedział, do kogo ma przyjść? Skąd on wiedział, że przyjście do Chrystusa, że w ogóle ten człowiek zwany Chrystusem może mu pomóc? Skąd on wiedział? Wiecie, odpowiedź jest banalnie prosta. Ktoś mu powiedział. Tak. To nie jest tak, że pewnego dnia anioł stąpił i powiedział: idź, znajdź Pana Jezusa, on jest w stanie ciebie uzdrowić, bo on jest Synem Bożym. Nie, prawdopodobnie jakiś człowiek z nim rozmawiał. Ktoś mówił do niego: posłuchaj, przyjacielu, Jezus Chrystus jest na świecie. Tak, urodził się w Betlejem, w dramatycznych warunkach. O, matka, kiedy go urodziła, położyła go w żłobie, ale tam towarzyszyły zastępy aniołów. Mędrcy ze wschodu przyszli, aby złożyć mu w darze złoto, kadzidło, mirę, podkłonić się przed nim. Och, może słyszał, jak Pan Jezus, kiedy 12 lat miał, gdzieś tam w świątyni nauczał i rozprawiał z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami. A później, jako 30-letni mężczyzna, przyszedł nad Jordan i został ochrzczony przez Jana. A kiedy wychodził z wody, oto Duch Pański stąpił na niego w postaci cielesnej jako gołębica. I nagle rozległ się głos z nieba. Ojciec przemówił słowami: to jest Syn mój umiłowany. A później został poprowadzony na pustynię, gdzie był przez 40 dni i nocy kuszony przez diabła, ale zwyciężył go. A później poszedł i dokonywał wielkich rzeczy. I ten człowiek trędowaty tak słuchał tych wspaniałych historii o Panu Jezusie. Ale wierzcie mi, ani troszeczkę ten trąd nie stawał się mniejszy. Opowiadanie historii o Jezusie nie rozwiązywały problemu jego życia. Wiecie, opowiadanie historii o Jezusie nie uwalnia człowieka z jego niewoli, niemocy. Nie usuwa jego grzechu, który ma w jego sercu. Opowiadanie o Jezusie nie rozwiązuje największych problemów. Dlaczego tak uważam? Bo gdyby sama wiedza o Panu Jezusie opowiadanie by coś czyniły, to powinniśmy być dzisiaj krajem opływającym mlekiem i miodem. Jeżeli by ktoś powiedział w tym kraju więzienie, to byśmy nie rozumieli, o czym on mówi, bo byśmy nie wiedzieli, że w ogóle coś takiego jest. Kiedybyśmy usłyszeli uzależniony, to byśmy powiedzieli, co to w ogóle znaczy. Chyba od Pana Jezusa, bo to jest jedyne, które wiemy. Jeżeli byśmy powiedzieli rozbite małżeństwo, to byśmy się dziwili, jak może być rozbite. Przecież to jest niemożliwe. Bo przecież w naszym kraju wszyscy wiedzą o Panu Jezusie. Ale wiecie, wiedza o Jezusie wcale nie zachowuje nas przed wieloma doświadczeniami i problemami. Jesteśmy jednym z krajów, gdzie jest potężna ilość rozwodów, mimo że jeszcze w międzyczasie jest instytucja separacji. Więzienia są zapełnione, a skazani w kolejce czekają, aby dostać się do więzienia. Taka jest sytuacja w kraju, gdzie wszyscy wiedzą o Jezusie. Uzależnienie się rozwija, a szczególnie wśród młodzieży. Mimo że wszyscy ci młodzi ludzie słyszeli i słyszą o Panu Jezusie. A więc informacja o Panu Jezusie wcale nie rozwiązywała jego problemu. I może zadał temu człowiekowi pytanie: posłuchaj, ja już tyle wiem o Panu Jezusie, a ten problem jak był, tak jest. I wtedy, jeżeli ten człowiek był dobrym ewangelistą, to mu powiedział tak: nie wystarczy o Jezusie wiedzieć, ty musisz się z Nim osobiście spotkać. To nie wiedza o Panu Jezusie uwolniła go z trądu, ale to spotkanie z Jezusem Chrystusem stało się uwolnieniem dla tego człowieka. Moi kochani, trąd jest straszną chorobą. Pastor wspomniał, że podróżuję. Pan Bóg dał mi wielki przywilej. Miałem możliwość głosić nie wiem w ilu narodach, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o kontynenty, to jeszcze tylko na Antarktydzie nie byłem. Głosiłem w różnych krajach. W Ameryce Północnej, Południowej, w Australii, w Azji. Wiecie, ale największe dla mnie doświadczenie, które przeżyłem i wzmocnienie, zbudowanie mojej wiary, to było w Afryce. A dokładnie w Nigerii. A jeszcze dokładniej w takiej małej wiosce, której niestety, ale nie pamiętam nazwy tej wioski, ale to była taka zupełnie inna wioska od wszystkich tych, w których do tej pory byłem. Dlatego, że tę wioskę zamieszkiwali ludzie, wszyscy oni byli
trędowaci. Wiecie, wioska trędowatych. Jeszcze na świecie takie wioski są. W Nigerii jest taka wioska. Prąd mokry, bardzo niebezpieczny. Dlatego ludzie tam nie jeżdżą do tej wioski. Kiedy wjechaliśmy do tej wioski, z początku patrzę, że ci ludzie tak normalnie wyglądają i mówię, oni są trędowaci. Powiedziano mi, nie, w tej części wioski są osoby podejrzane o trąd. Kiedy wjeżdżaliśmy do środka, widzieliśmy już ludzi, którzy są coraz bardziej uszkodzeni. Aż wreszcie w środku wioski stały baraki. Kiedy weszliśmy do pierwszego baraku, były tam same kobiety, niektóre przykute do łóżek. I zobaczyłem wtedy coś, o czym nigdy nie wiedziałem i nawet nie myślałem, że trąd może zrobić coś takiego. Oto kobiety bez nóg, jednocześnie bez rąk, a niektóre nie tylko nie miały nóg, rąk, to jeszcze były niewidome, bo trąd uszkadza wzrok. Wiecie, kiedy weszliśmy do środka, poczułem się tak dziwnie, pomyślałem sobie, powiedziano mi, że mam do nich mówić. Co ja mam im powiedzieć? Wiecie, kiedy w Polsce głoszę, to wiecie, zawsze mogę powiedzieć i możesz, bracie, być bardziej bogaty, prawda, i zdrowszy jeszcze, i lepiej może ci się powodzić, i możesz lepszy dom sobie wybudować. Ale jaką obietnicę mogę dać tym ludziom? Co mogę dać tej kobiecie, która ma jedną nogę, która może zostało jej 30 centymetrów, druga jest tylko do kolana, nie ma dłoni, jest niewidoma? Co mogę jej powiedzieć? Mieliśmy dla nich jedzenie. Kiedy podchodziłem do nich i brałem, odrywałem kawałki chleba, podawałem im do rąk albo na te kikuty, które miały. Wiecie, nagle na ich twarzach pojawił się taki niesamowity uśmiech. Po chwili one odkładały te rzeczy. Niektóre kobiety, które miały jeszcze fragmenty rąk, brały jakieś takie, wiecie, afrykańskie instrumenty, czyli takie skorupy od jakichś owoców z takimi koralikami. Nagle zaczynały uderzać, nagle te kobiety zaczynały śpiewać, uwielbiać Pana Boga, chwała stąpiła na to miejsce, a ja sobie myślę, z czego oni się tak cieszą? Jak można tak się radować, nie mając rąk, nie mając nóg, będąc niewidomym? I pytam się, skąd ta radość? Z czego wy się cieszycie? I wiecie, odpowiedź znów była tak prosta, bo już niedługo spotkamy się z naszym Panem i znów będziemy mieć ręce i nasze nogi znów będą nas nosić, a nasze oczy będą widzieć i pierwsze, co zobaczymy, to naszego Pana. Halleluja! Wiecie, kiedy byłem tam w Nigerii wśród tych ludzi, kiedy cały czas patrzyłem na ich twarze, nie ponure, zmęczone, zniechęcone, ale pogodne i uśmiechnięte. I wróciłem do Polski, wiecie, wylądowałem, pamiętam, bo to do Frankfurtu, później z Frankfurtu do Katowic. I kiedy wylądowałem w Katowicach na lotnisku, kiedy wyszedłem na tę halę, kiedy spojrzałem na moich rodaków, na te nasze wesołe twarze, mówię, Boże, co tu się stało? Kiedy wróciłem do domu i miałem pierwsze nabożeństwo w naszym kościele, poprosiłem wszystkich, abyśmy klęknęli przed Panem i przeprosili Go. Wiecie, przeprosili Go za to, że tak często narzekamy. Mamy zdrowe ręce, a narzekamy. Mamy zdrowe ręce i zdrowe nogi, ale dalej narzekamy. Mamy zdrowe ręce, zdrowe nogi. Mamy dach nad głową, a nie przestajemy narzekać. Zaglądamy w niedzielę do szafy z ubraniami i wiecie, mamy problem, w co tu się ubrać i przynajmniej nie dlatego, że tam nic nie ma. Ale co by dziś ubrać? To. Ale dalej narzekamy. Wiecie, to było miejsce, w którym moja wiara niesamowicie została doświadczona, wzmocniona. I moi kochani, kiedy później otwierałem Biblię, I patrzyłem na ten fragment związany z tym uzdrowieniem tego czy innych trędowatych ludzi. Zawsze te historie mają dla mnie inne znaczenie. Ale wiecie, trąd to jest taka choroba bardzo egzotyczna. Ale wcale nie jest ona nam tak bardzo odległa. Bo nagle uświadomiłem sobie, że my w naszym kraju, nad Wisłą, w Polsce, mamy też różnego rodzaju odmiany trądu. I takim, myślę, narodowym trądem na przykład jest alkoholizm. Jaka jest podobieństwo między jednym a drugim trądem? Wiecie, ten w Afryce trąd doprowadza, że kiedy człowiek rozpoznaje, czy rozpoznaje się w nim, że jest trędowaty, to przede wszystkim zabiera go się z domu i wywozi do takiej wioski. Czyli utrata relacji z rodziną. Czy ten nasz narodowy trąd nie doprowadza do utraty relacji z rodziną? Och, kto bardziej cierpi jak nie rodzina. Wiecie, doprowadza, że ten człowiek trędowaty zaczyna odczuwać taką samotność. Nikt z nim nie chce już mieć relacji, dlatego że jest pewnym zagrożeniem. I wiecie, kiedy widzimy takiego zdegenerowanego, biednego człowieka, wierzcie mi, to co on w sercu nosi, to też nosi samotność, bo kto z takim chce dzisiaj przebywać? Nawet nie chcielibyśmy za bardzo, żeby ktoś nas z takim człowiekiem zobaczył, jeszcze sobie czegoś nie pomyślał. A więc niesamowita samotność, bezradność, a przede wszystkim człowiek trędowaty nie jest w stanie sam rozwiązać swojego problemu, nieuleczalność problemu, czyli skazany już, no i koniec. I z punktu medycznego dzisiejszy ten polski trąd to też jest takim trądem, który, wiecie, teraz taką definicję powiem, choroba alkoholowa, choroba nieuleczalna, nie można jej wyleczyć, można zaleczyć, można zatrzymać i z tak zatrzymaną żyć. Alkoholik do końca życia pozostaje alkoholikiem. Światowa Organizacja Zdrowia. Czy jest jakaś odpowiedź? Czy Pan Jezus jest w stanie pomóc? Moi kochani, na pewno nie jest w stanie pomóc wiedza o Panu Jezusie. Wiedza o Panu Jezusie jedynie może wzbudzić potrzebę, ażeby spotkać się z Panem Jezusem. I tytuł mojego zwiastowania to jest od informacji do relacji. Od informacji o Panu Bogu do relacji z Panem Bogiem. Od informacji o Panu Jezusie do relacji z Panem Jezusem. Bo wierzcie mi, inną rzeczą jest o kimś wiedzieć, a inną rzeczą jest kogoś znać. Ja o wielu ludziach wiem, ale nigdy ich nie poznałem. Ja kocham biografię, a więc lubię czytać życiorysy mężów Bożych. I często opowiadam o tym, jak czytałem kiedyś, to było wiele, wiele lat temu, życiorys żyjącego wtedy jeszcze doktora Lestera Summerall. Wiecie, niesamowity mąż Boży. Bóg go szczególnie używał w takich działaniach ponadnaturalnych, takich okultystycznych. Miał niesamowite namaszczenie. Ten człowiek też miał wielkie serce dla najbardziej biednych chrześcijan na świecie. On miał taki wielki projekt, Józef XX wieku, gdzie brał różnego rodzaju zaopatrzenie w samochody, ładował na statki i wiózł do najbiedniejszych krajów, gdzie są dzieci Boże, aby te dzieci Boże w tych najbiedniejszych krajach karmić. Ten człowiek był niesamowitym też kaznodziejem i namaszczonym sługą słowa. On urodził się i wychował na jednej ulicy, gdzie mieszkał Smith Wigglesworth, na pewno może to nazwisko znacie, apostoł XX wieku. Wiecie, mógłbym wam o Lesterze Summerall dużo mówić już wtedy. Nie muszę wam powiedzieć, jaka wielka radość była, kiedy nagle dostałem zaproszenie do Ustronia na konferencję, na której głównym mówcą będzie nie kto inny, ale Lester Summerall. Ja miałem nawet wyobrażenie Lestera Summerall. Wiecie, on sam mówił, że jego głos, barwa głosu była taka jak z zagrobu. O, ja myślałem, że on ma przynajmniej 2 metry 50 centymetrów. Tak ten głos wskazywał. Wiecie, to co on czynił, to już w ogóle taki wizerunek tworzyło. Ja o nim tak dużo wiedziałem i kiedy przyjechałem do Ustronia, czekałem, kiedy zobaczę tego męża Bożego. Pamiętam, jak te tylne drzwi tam otworzyły się i bracia wchodzą i poznaję niektórych. Brat Michał Chydzik znam, brat Andrzej Luber znam. No tego brata nie znam, tego małego już w ogóle nie znam, ale gdzie jest Lester Summerall? Nagle brat Michał wchodzi za kazalnicę i mówi: witamy pośród nas doktora Lestera Summerall. Ja mówię, gdzie on jest? Nagle wychodzi. To ten mały. Wiecie, taki starszy, on wtedy 76 lat miał. Taki już siwawy, taki pryszczaty. Wiecie, ja zupełnie sobie go inaczej wyobrażałem. Kiedy stanął za kazalnicę, mówię cały czas, czy to jest Lester Summerall? Ale kiedy powiedział pierwsze słowa, wiecie, to pomieszczenie wypełnione zostało obecnością Bożą. Kiedy później była przerwa, jako młody człowiek, to był 88 rok, podbiegłem niedaleko jego miejsca, gdzie przebywał. Podszedłem do niego i poprosiłem przez brata: bracie Summerall, czy byś mógł mnie pobłogosławić? I ten mały człowiek wstał, wyciągnął rękę, położył na moją głowę i przez chwilę się pomodlił. Wiecie, ta chwila relacji z bratem Summerall była czymś o wiele, wiele, wiele cudowniejszym niż całą wiedzę, którą o nim posiadałem. Wiecie, dotychczasowa wiedza była niczym w porównaniu z tym doświadczeniem jego obecności. Do czego zmierzam? Chwila w obecności Jezusa Chrystusa jest o niebo większa niż cała wiedza, którą możesz o nim posiąść. Zobaczcie, ten człowiek trędowaty przyszedł do Jezusa. Ile on miał wiedzy i mówi: Panie, jeśli chcesz, on wiedział, że może. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I moi kochani, teraz chciałbym wrócić do mojej osoby i do mojego świadectwa. Do świadectwa człowieka trędowatego. I kiedy tak zastanawiałem się, kiedy ten trąd się rozpoczął, tak cofałem się w czasie, cofałem i nagle zobaczyłem, że mam 2 latka. I kiedy miałem 2 latka, doszło do bardzo dramatycznego wydarzenia w naszym domu. Kiedy miałem 2 lata, dokładnie dzień przed moimi urodzinami, drugimi urodzinami, mój tata, wiele o nim słyszałem, wspaniały człowiek, miał wtedy 39 lat, żonę, 3 dzieci, 2 córki, i 2-letniego Marka. Wiecie, tata był... Ja pochodzę z takiej porządnej, dobrej rodziny, gdzie wszystko było poukładane, gdzie były marzenia, pragnienia, gdzie tata kochał bardzo swoją żonę, mama kochała bardzo swojego męża, był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, miał wspaniałe plany dla swojego życia, a kiedy ja się urodziłem, no to miał marzenia odnośnie tego, co będzie, kiedy ja będę już dorosły, jak razem będziemy. Och, on o tym opowiadał, kiedy trzymał mnie na rękach. Kiedy miał 39 lat, wiecie, pewnego dnia wyszedł z toalety i mówi do mojej mamy: Benia, coś się dzieje z moim organizmem. Poszedł do lekarza, lekarz natychmiast wysłał go do szpitala. W szpitalu położyli go na stół operacyjny i tak jak go otworzyli, tak go zamknęli. Okazało się, że w środku był nowotwór złośliwy, przewody pokarmowe, oddechowe. Trwało to tylko 3 miesiące, ale z tego 39-letniego mężczyzny, dobrze zbudowanego, to kiedy ostatnie zdjęcie oglądałem, to wydawało mi się, że to mój pradziadek przynajmniej jest. Wychudzony, zniszczony. I opowiadano mi, że kiedy tata w szpitalu umierał, krzyczał: Boże, Boże, ja chcę żyć. Boże, i zmarł. I wiecie, wtedy coś się stało w naszym domu. Powstało pytanie, dlaczego Bóg do tego dopuścił? Przecież byliśmy dobrymi ludźmi. Za co to nas spotkało? Moja mama płacząc krzyczała: Boże, co my takiego zrobiliśmy, że tak nas ukarałeś? Wiecie, było bardzo ciężko. Nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Ja nawet nie zdawałem i nie miałem świadomości tego, co się stało. Moja jedna siostra miała wtedy 13 lat starsza, druga miała 7 lat i ja miałem 2 latka. Wiecie, rok później dochodzi do kolejnej tragedii. Wpadłem do dołu z lasującym się wapnem. Pochodzę z Bydgoszczy, na dzielnicy, w której mieszkałem, budowano garaże, w dołach było wapno, lasowało się, nie było dobrze zabezpieczone, dzieci przez te doły przeskakiwały. Ja byłem jednym z tych małych dzieci, miałem 3 latka, moja siostra tam starsza była ze mną i kiedy biegałem, chciałem tak jak inne przeskoczyć i kiedy skoczyłem, wpadłem do samego środka tego dołu. Zanurzyłem się w tym wapnie, dzieci zaczęły krzyczeć. Był jeszcze jeden pracownik na budowie, więc widłami mnie tam zaczął wyciągać i pierwsze co to obmywał oczy. Ja tylko krzyczałem cały czas: nie widzę, nie widzę. Przyjechało pogotowie, zabrało mnie do szpitala. Zaczęto przede wszystkim pracować, żebym odzyskał wzrok. Jeden dzień nic, drugi dzień nic, piąty dzień nic. 6. dnia ordynator poprosił moją matkę i zaczął ją przygotowywać na ewentualność, że nie odzyskam wzroku. Wtedy ona przeżyła załamanie nerwowe. Ja po 11 dniach zacząłem widzieć, ale moja mama jeszcze przez lata nie była pewna, czy to jest prawda. I bardzo często rzucała mi różne małe przedmioty i kazała mi podnosić, bo ciągle sprawdzała, czy faktycznie ja widzę. I było pytanie, dlaczego nas to spotkało? Wiecie, moja mama bardzo kochała męża. Tak bardzo, że postanowiła, mimo że była młodą kobietą, że już nigdy nie wyjdzie za mąż, ale w domu będzie tak, jakby ojciec był. Co to oznaczało? Że mama wychodziła bardzo wcześnie rano do pracy, pracowała w Centralnym Biurze Rozrachunków Zagranicznych na kolei, przychodziła późnym popołudniem z siatkami, w których miała tak zwaną taksację, wyciągała to na stół, pracowała. Ja kładłem się spać, ona cały czas pracowała, budziłem się, ona cały czas pracowała. Ona bardzo nas kochała, ale wiecie, przez to, że ten dom miał taki standard, nie mogła nam tyle czasu poświęcić, co chciałaby. A we mnie, w małym dziecku, kiedy zacząłem dorastać, powstawało pytanie, z którym nie potrafiłem sobie poradzić. Dlaczego inne dzieci mają tatusiów, a ja nie mam? Wiecie, bolało mnie, to miałem cudowną mamę, 2 starsze siostry, ale ja potrzebowałem autorytet mężczyzny. Nieraz jakiś wujek przyszedł do domu, to jak ja wskakiwałem na kolana, to nie było wiadomo, jak później mnie z tych kolan zdjąć. I wiecie, ja cierpiałem, ja marzyłem, ja chciałem mieć tatę. Wiecie, dochodziło do bardzo zabawnych nieraz sytuacji, ale wynikających z tragedii, która była w moim sercu. Kiedy szedłem z mamą na ulicy, ja potrafiłem zaczepiać mężczyzn i proponować im małżeństwo z moją mamą. Wiecie, to było zranione dziecko. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły, pamiętam, jak moja mama powiedziała: synu, teraz będziesz musiał być bardziej samodzielny. Wiesz, że ja bardzo późno wracam z pracy do domu, a ty już wcześniej będziesz sam przychodził ze szkoły. I wtedy były przykazania. Pamiętaj, żebyś nikogo do domu nie wpuszczał. Pamiętaj, żebyś niczego z chałupy nie wynosił. Ale jedno szczególne przykazanie było takie: pamiętaj, abyś nie chodził do parku. A właściwie mamie chodziło o pewną część tego parku, bo ta część tego parku to była taka bardzo ciemna strona tej dzielnicy. Bardzo niebezpieczna. Tam bardzo często policja przyjeżdżała. Bardzo często dochodziło do różnych rozrób. Tam porządni grzesznicy nie chodzili. Ale ja jako mały chłopak wiedziałem jedno. Tam są mężczyźni. A ja tak bardzo chciałem mieć relacje z mężczyznami. Więc mimo tych przykazań pewnego dnia poszedłem do tego parku. Pamiętam tych mężczyzn, którzy siedzieli tam na tych porozwalanych ławkach, niektórzy na tych poręczach, bo tu już nie było na czym siedzieć. I pamiętam jednego takiego wielkiego człowieka. Miał na rękach tatuaże, miał pociętą twarz. Spojrzał na mnie i mówi: mały, chodź tu do mnie. Ja byłem bardzo wystraszony. I tak podchodziłem do niego i mówię: co jest? Mieszkasz tu gdzieś niedaleko? Ja mówię: tak. No to idź do domu i przynieś mi szklaneczkę. Pobiegłem do domu i wziąłem z serwisu o nazwie musztardówki. Od razu z miarką. Pobiegłem do tego parku i tak, wiecie, z daleka podaję temu człowiekowi, miałem 7 lat czy 8, podaję mu tę szklankę, a on mnie chwycił za rękę, pociągnął do siebie, posadził na kolana, a ja poczułem się jak w niebie. Taki wielki mężczyzna, takie wielkie ręce. Pomyślałem sobie, żebym tylko mógł tu siedzieć jak najdłużej. A ten człowiek wyciągnął tę szklankę, wino jakieś tanie, nalał i mówi: napijesz się ze mną? Wtedy wziąłem tę szklankę, miałem 7 czy 8 lat. Wypiłem to wino. On wyciągnął papierosy, mówi: zapalisz? Wiecie, nie wiedziałem, jak to się robi, ale pomyślałem sobie, jak powiem, że nie, to mnie zrzuci z tych kolan. Więc mówię: jasne. Okazało się później, że kiedy miałem 12 lat, chciałem zrzucić palenie, a nie byłem w stanie już tego zrobić. I wtedy zaczęła się ta powolna choroba. Ten park stał się moim domem. I kiedyś mówiłem, stał się moim drugim domem. Nie, tym pierwszym domem. Mój dom to się stał drugim domem. I zaczęły się problemy, coraz większe. Nie tak jednego dnia. Wiecie, ten trąd się nie rozwija w ciągu jednego dnia. To trzeba miesięcy, to trzeba lat. Wiecie, ile ten trąd, prawdziwy trąd, wiecie, ile czasu się rozwija? Tam w tej wiosce też były dzieci. I ja mówię, czy te dzieci są chore na trąd, bo przecież nie mają żadnego śladu, żadnych uszkodzeń. A oni mówią: tak, one są zainfekowane, ale ta choroba rozwija się nawet do 16, a nawet 19 lat, zanim wyjdzie na zewnątrz. I wiecie, ten trąd, którym jest to uzależnienie, ten polski trąd, to nie jest tak, że wypijesz kieliszek wódki i nagle już jesteś trędowaty. To trzeba dni, miesięcy, lat. Ale siła tego jest tak wielka, że kiedy później chcesz z tego zrezygnować, to chociaż płaczesz, mówisz ostatni raz, to i tak wracasz do tego samego. Trąd jest silniejszy niż wola. Trąd jest silniejszy niż wejście w garść. Trąd jest silniejszy niż postanowienia, przyrzeczenia. Wiecie, trąd jest bardzo ciężki. I pytanie, czy ja nie wiedziałem o Panu Jezusie? No w końcu w Polsce mieszkałem. Każde święta narodzenia, Wielkanoc, prawda? Ja wiedziałem o Panu Jezusie. Wiedziałem, gdzie się urodził, co czynił, jak umarł, jak zmartwychwstał. Ale wiedza o Jezusie nie chroniła mnie przed rozwijającym się problemem. A problem był tak wielki, że kiedy kończyłem szkołę podstawową, musiałem iść do szkoły zawodowej ze względu na naukę. Kiedy zacząłem pracować, to on już był tak rozwinięty, że w pierwszym roku pracy porzuciłem pracę, bo nie byłem w stanie już pracować. Tak było źle. Wiecie, miałem niespełna 19 lat. Nie miałem pracy. Moi koledzy to byli najgorsi ludzie, z którymi nikt nie chciał nawet z daleka mijać się. A moja rodzina nie chciała tego zaakceptować. Ja nie wychowałem się w rodzinie patologicznej, dysfunkcyjnej. Moja babcia, która stała na czele rodziny, mówi: trzeba Markowi pomóc. Jak mu pomóc? Zobaczcie, on ma 19 lat, porzucił pracę, trzeba coś zrobić. I wszyscy zastanawiali się, jak można mi pomóc. Wiecie, ze mną już psycholodzy pracowali. Było naprawdę bardzo źle. Ktoś powiedział: wyślemy go do wojska i najlepiej, jakby w tym wojsku został. Tak, bo w wojsku to go zdyscyplinują, a później mu służbowe mieszkanie dadzą, służbową żonę, tam wszystko służbowe miało być. No i pojechałem do szkoły wojsk radiotechnicznych w Jeleniej Górze. Ale wiecie, po 4 miesiącach stwierdziłem, że ze mnie zawodowego żołnierza nie... Moja mama wtedy bardzo poważnie zaczęła chorować i okazało się, że wychodząc z zasadniczej służby, ze szkoły tej chorążych do zasadniczej służby, mogłem drugi rok służby, wtedy była 2-letnia służba wojskowa, drugi rok służby odrabiać w zakładzie zmilitaryzowanym ze względu na chorobę mojej mamy. Kiedy wyszedłem z wojska, nic się nie zmieniło. Znów było bardzo źle. Ale wtedy ktoś mi powiedział tak: już jest tak stary, gdyby sobie dziewczynę poznał, się ożenił, to może by zmądrzał. Pomyślałem sam, to jest dobry pomysł. No i pewnego dnia wpadłem na taką dziewczynę. Fajna dziewczyna. Ja byłem bardzo romantyczny, więc zaprosiłem ją do kina na film pod tytułem Młody Frankenstein. Młodzież, wy filmy oglądacie, bo się śmiejecie, wiecie, o czym mówię. Wiecie, nasze, wybaczcie za otwartość i szczerość serca, nasze wartości etyczno-moralne praktycznie nie było, nie było. My od razu zaczęliśmy żyć tak, jakbyśmy byli małżeństwem. I bardzo szybko okazało się, że dziewczyna jest w ciąży. I trzeba coś z tym zrobić. Nasze mamy się znały i nasze mamy były bardzo przeciwne temu. I jedna mama powiedziała nie, druga powiedziała nie. Jak one powiedziały nie, to my powiedzieliśmy, a właśnie, że tak. I pobraliśmy się. Nie mogliśmy mieszkać w naszych rodzinnych domach, więc musieliśmy wynająć coś na miarę naszych możliwości. A ta możliwość była taka, że wynajęliśmy garaż, który miał 9 metrów kwadratowych. Z wilgocią na wysokości, wiecie, tak, 1,80 m. Nie było tam wody, nie było toalety. Wodę przynosiliśmy z hydrantu. Do toalety musieliśmy wychodzić tam do takiego wychodka. Wiecie, było bardzo źle. A mój trąd, mimo że chciałem być innym człowiekiem, wcale nie był mniejszy. On był coraz większy. Moja żona nie wiedziała, że wychodzi za mąż za człowieka uzależnionego, bo ja dobrze maskowałem się w tym czasie, kiedy jeszcze było przed ślubem, ale po ślubie już nie byłem w stanie udawać. Wiecie, było bardzo ciężko. Wszyscy zaczęli się od nas odsuwać. Moja żona nie była w stanie sobie z tym poradzić i pewnego dnia chciała odebrać sobie życie. Wiecie, było bardzo źle. Jak pomóc takiemu chłopakowi? Jak pomóc trędowatemu człowiekowi? Jak pomóc, skoro rodzina nie była w stanie pomóc? Jak pomóc, skoro lekarze nie byli w stanie pomóc? Jak pomóc, skoro pewnego dnia ktoś mi powiedział tak: Marek, jeżeli ty sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. I wiecie, pomyślałem sobie, to jest mądre. I postanowiłem, że sam sobie pomogę. I się okazało, że ja nie jestem w stanie sam sobie pomóc. To było największe chyba rozczarowanie, rozgoryczenie. Nagle stwierdziłem, że to nie to, że ktoś mi nie jest w stanie pomóc. Ja sam nie jestem w stanie się uporać z tym problemem. I ta historia w zasadzie powinna tak się zakończyć. Moja babcia po pewnym czasie powiedziała tak: Marku, w rodzinie to trzeba było mieć naprawdę wielką wiarę, żeby wierzyć, że wy dłużej będziecie niż 6 miesięcy razem. Tak było źle. I wiecie, pewnego dnia, jako ten trędowaty człowiek, zupełnie rozbity, błąkając się po dzielnicy miasta, w której mieszkaliśmy, gdzie mieszkaliśmy w tym garażu, nagle patrzę z daleka, idzie młody chłopak, którego dobrze znałem. Był to chłopak, z którym wychowywałem się na jednej dzielnicy. I on do mnie dochodzi. Wiecie, dobrze ubrany, ładnie wygląda. I ja wychudzony, brudny, przekrwawiony. Ja nie wyglądałem tak jak dzisiaj. No, nie tylko dlatego, że to było 30 lat temu. Wiecie, to było naprawdę źle. I on do mnie dochodzi i mówi tak: Marek, wiesz co, ty tak źle wyglądasz, ale jest ktoś, kto może ci pomóc. A ja mówię: stary, daj sobie spokój. Już było wielu, którzy chcieli mi pomóc. Ja sam chciałem sobie pomóc i nic z tego nie wyszło. Ale on się tak uśmiechał i mówi: Marek, ale jest ktoś, kto naprawdę może ci pomóc. Ja mówię: o kim mówisz? Później on mi powiedział tak: gdybym wiedział, jak ty zareagujesz, to bym ci nigdy nie powiedział. A ja nie byłem przygotowany na to, co usłyszę. Wiecie, tak jak wam powiedziałem, w moim domu był taki żal do Pana Boga. Żal, dlaczego to wszystko nas spotkało. Ten żal był bardzo duży. I kiedy ten młody człowiek spoważniał i powiedział: Marku, Pan Bóg ciebie kocha, Pan Jezus umarł za ciebie na krzyżu, On może cię uwolnić, to ja zamiast powiedzieć alleluja, to ja się wściekłem. Patrzyłem na niego i zacząłem krzyczeć: Bóg? Jaki Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy mój ojciec umierał, mając 39 lat? Gdzie On był, kiedy wpadłem do wapna, a moja matka załamanie nerwowe przeżyła? Gdzie On był, kiedy dzieci w obozach koncentracyjnych ginęły? Wiecie, odepchnąłem Go od siebie i odszedłem. Myślę, że to była Jego najgorsza ewangelizacja w życiu. Dlatego pamiętajcie, to, co wydaje ci się, że może nie miało sensu, albo nie przyniesie owocu, to może być zupełnie inaczej. Bo ja z tym wróciłem do tego garażu. Ale wiecie, coś mnie zaczęło nurtować. Następnej niedzieli znów chodzę rano, błąkam się po tej dzielnicy. Nagle patrzę, on znów idzie. Ma jakąś taką wielką księgę pod pachą. Ja mówię: gdzie idziesz? On mówi: nie będzie cię to obchodziło. Ja mówię: mów, gdzie idziesz? On mówi: do kościoła. A ja na to: jak do kościoła? Kościół jest tam, a ty idziesz tam. A on mówi: bo idę do takiego innego kościoła, a chcesz, chodź ze mną. Ja mówię: do innego? Wiecie, moja edukacja religijna była taka: jest tylko jeden kościół, a później ci, co po domach chodzą. Więc powiedziałem mu od razu: ja nigdzie po chałupach chodzić nie będę. On mówi: nie, to jest taki inny kościół. I wiecie, w latach 80. na co młodego chłopaka chwycił? Mówi: to jest taki amerykański kościół z pastorem. Wiecie, zaraz sobie o westernie pomyślałem. Tam, pamiętam, też byli pastorzy. I to mnie zaciekawiło. Mówię: dobrze, idę. I pojechaliśmy do centrum miasta. Wiecie, ja nie wyglądałem tak jak teraz. Możliwe, że nawet ten chłopak trochę się wstydził, że jechał razem ze mną tam tym tramwajem czy autobusem. Kiedy weszliśmy do tego kościółka niedużego, tak z tyłu usiadłem, jak się przyglądałem. Wszystko dla mnie było dziwne. Raz, w ogóle to na kościół nie wyglądało. Drugie, nie było nawet do czego się pomodlić. Trzecie, a gdzie jest duchowny, bo jakiś facet w garniturze wychodzi za ten pulpit? Młodzi ludzie wychodzą, biorą gitary, zaczynają grać. Pamiętam, hitem wtedy było: dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Ludzie wstali, niektórzy nawet zaczęli klaskać. Ja mówię: to jest kościół? Kiedy wróciłem do domu, zacząłem się śmiać. I zacząłem sobie kpić z tego miejsca, ale tam w sercu coś mnie ciągnęło, żeby znów za tydzień w niedzielę tam pójść. Przez cały tydzień się upijałem, A w niedzielę rano pobiegłem znów na to miejsce. Pamiętam, jak usiadłem koło mojego przyjaciela późniejszego, a już świętej pamięci brata Śmigielskiego. Wiecie, to był starszy brat. On wspaniałą służbę miał w kościele pokazywania, zapraszania ludziom i tam, gdzie były wolne miejsce, żeby doprowadzać, taka osoba witająca. O. I wiecie, kiedy usiadłem z nim tam z tyłu na ławce, kiedy w pewnym momencie brat Śmigielski wstał w czasie modlitwy, podniósł ręce i zaczął się modlić takimi słowami: Boże, dziękuję Ci, że wyrwałeś mnie z tego piekła. Dziękuję Ci, że dziś jestem wolnym człowiekiem, że moja żona i dzieci, które mieszkały w innym mieście, dzisiaj są razem ze mną. Panie, Ty wyrwałeś mnie z nałogu. Wiecie, a wręcz tak stałem, patrzyłem na niego, mówię, co on gada? Jaki wolny? Przecież z tego nie można być uwolnionym. Trędowaty zostaje do końca życia trędowaty. Nie ma na to lekarstwa. Ale wiecie, to było tak przekonywujące. I zaczęło mi się tam tak podobać, że pewnej niedzieli zrobiłem postanowienie. Od dziś dla Pana Boga i dla tego Kościółka będę innym człowiekiem. Amen. Byłem przez 11 dni. Miałem urlop. Żona przez 11 dni anioła w domu miała. Wziąłem się w garść. Ubrałem czyste rzeczy. Nie poszedłem do knajpy. Wiecie, byłem inny. Ale po 11 dniach skończył się urlop i wróciłem do pracy. A w tej pracy, gdzie pracowałem, to się zaczynało od tego, że jedna osoba wyciągała butelkę z szafy, kładła szklanki, polewała, wszyscy pili i szli na stanowiska. Więc kiedy postawili mi szklankę, nalali, wtedy myślę sobie, co mam zrobić? Powiem, że nie piję, to powiedzą dlaczego. Jak powiem, że chodzę do kościółka, to powiedzą jakiś nawiedzony. To może powiem, że jestem chory, ale to mnie do lekarza wyślą. No to wtedy postanowiłem tylko jednego i koniec. A później postanowiłem, a teraz już ostatniego. A później to Boże Słowo dokładnie o tym mówi. Mój stan był gorszy niż kiedykolwiek wcześniej. To był dramat. Jeszcze parę razy po pijanemu poszedłem do kościółka, ale widziałem, że to nie ma sensu. Przestałem tam chodzić. I nie chciałem trzeźwieć. Wiecie, w moim myśleniu było coś takiego, że jak wytrzeźwieję i spojrzę w niebo, to Bóg mnie ukaże śmiercią za to, co zrobiłem. Dlatego nie chciałem trzeźwieć. I wiecie, ta historia znów tak powinna się skończyć, ale na szczęście pewnego dnia ten chłopak przyszedł do naszego domu ze swoją narzeczoną i tam do tego garażu mówi: Ewo, Marku, przynieśliśmy wam zaproszenie na nasz ślub. Mamy ślub w kościele zielonoświątkowym i zapraszamy was. Ja pomyślałem sobie, o nie, ja już tam nie pójdę. Ja byłem wśród tych ludzi, oni już na pewno nie chcą mnie widzieć. Ja czułem, że ich zdradziłem. Wiecie, ja myślałem, że tam wszyscy tylko czekają, żeby spojrzeć na mnie i powiedzieć, a ty gdzie tu? Tak diabeł w moim umyśle wprowadził. Chciałbym, żebyście rozumieli to, co się dzieje w sercach ludzi, którzy nieraz są, a później gdzieś się dziwimy, co się dzieje. I wiecie, ja nie chciałem pójść, ale moja żona powiedziała, idziemy do tego kościółka, bo ja chcę zobaczyć, jak wygląda ślub w innym kościele. I pojechaliśmy, nawet z tej okazji mi marynarkę kupiła. Ja dzień prędzej bardzo dużo złych rzeczy zrobiłem. Kiedy pojechałem razem z żoną do tego kościoła, miałem zabandażowaną rękę, gdzie już krew przeciekała. Wiecie, trzeźwiałem, zimne poty. Nie chciałem tam iść i kiedy usiadłem, mówię, niech to jak najszybciej się skończy. Kiedy młoda para już nastąpiło zawarcie związku małżeńskiego, poproszono, żeby podchodzić do nich i składać życzenia. Ustawiliśmy się w kolejce, a ja tylko czekałem, kiedy wyjdę z tego miejsca. Niektóre osoby podchodziły i poznawały mnie, mówią, witaj Marek, witaj. No to ja tak, wiecie, witaj, chwała Bogu, chwała Bogu. I tak nie chciałem na nikogo patrzeć. A jeden z braci podszedł do mnie, podał mi rękę. Ja chciałem tę rękę zabrać, ale wiecie, on mi przytrzymał, że musiałem na niego spojrzeć. I kiedy spojrzałem na niego, on mnie tak przytulił do siebie, mówi: Marek, jak fajno, że jesteś. Wiecie, ja się rozpłakałem jak dziecko. Wybiegłem na zewnątrz, mówię, chyba woda ze mnie wychodzi, wiecie, no bo tak się wzruszyć. Kiedy wróciłem z powrotem, pastor Józefowicz podszedł do mnie. Mówi: Marek, co z tobą się dzieje? Byłeś razem z nami, nie ma ciebie. I wtedy byłem bardzo szczery, mówię: pastorze, to nie ma sensu. Ja chciałem być innym człowiekiem. Ja wiele razy próbowałem się zmienić. Ja nawet dla Pana Boga i dla Kościoła chciałem być innym i nic nie wyszło. A wiecie, on się uśmiechnął i mówi: wszystko jest w porządku. To nie ty dla Pana Boga masz coś zrobić, ty przyjmij to, co Pan Jezus dla ciebie zrobił na krzyżu. Wiecie, wtedy mówię: ale gdzie jest ten Pan Jezus? Gdzie On jest? Gdzie mogę Go znaleźć? W kościele, w lesie, na cmentarzu? Gdzie On jest? I wtedy ten wspaniały mąż Boży wziął egzemplarz Nowego Testamentu, fragmentu Bożego Słowa i podawając mówi tak: Marek, to jest prezent ode mnie. Szukaj, a znajdziesz. A jak będziesz szukał z całego serca, otrzymasz objawienie. Bardzo mi się to podobało. Wziąłem ten Nowy Testament i po raz pierwszy w życiu zacząłem czytać Ewangelię. I wiecie, wtedy coś dziwnego zacząłem doświadczać. Dlatego, że ten Pan Bóg w Bożym Słowie był inny niż ten, który był w mojej głowie. Wiecie, ja sobie Pana Boga wyobrażałem. Jak ktoś mi mówi, czy ty byłeś wierzący, no musiałem być bardzo wierzący. Moja rodzina musiała być bardzo wierząca, skoro tyle mieliśmy żalu do Pana Boga. Nie można mieć żalu do kogoś, kogo nie ma. A więc musieliśmy bardzo być wierzący, że taki żal potrafiliśmy mieć w sercu. Tylko wiecie, jakie było wyobrażenie Pana Boga w moim sercu? Ja wyobrażałem sobie Pana Boga jako kogoś takiego zimnego, surowego, ponurego, który wszystko zakazuje, nakazuje, każe śmiercią i do piekła posyła. A kiedy zacząłem czytać Boże Słowo, nagle zobaczyłem, że On jest inny, że On kocha człowieka, że Pan Jezus oddał życie za człowieka. Wiecie, ten obraz zupełnie był inny. Nagle zobaczyłem, że ten obraz, który gdzieś w głowie miałem, on pasuje, ale nie do Pana Boga, ale do szatana. To On przyszedł, aby niszczyć, wytracać, rozbijać rodziny. To On jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. Pamiętam, i tutaj przechodzę do najważniejszego i szczególnego dnia w moim życiu, pewien listopadowy poranek 1982 roku, kiedy mając ten Nowy Testament, pojechałem do pracy, pracowałem w zakładzie zmilitaryzowanym. Był to taki niedzielny dyżur, w którym mogłem mieć pracę bądź nie. Polegało to na tym, że jeżeli transport, wagony by przyjechały z materiałami do magazynu, wtedy musiałem organizować grupę żołnierzy z jednostki do rozładowania, a jak nic nie było, po prostu miałem taki dyżur, siedziałem sobie i mogłem czytać, mogłem coś robić. I miałem ten Nowy Testament. I wiecie, czytałem ten Nowy Testament. I byłem bardzo poruszony. Kiedy czytałem ten Nowy Testament, nagle w pewnym momencie przyszła do mnie taka myśl: a teraz klęknij i módl się. Wiecie, to była dziwna myśl. Ja w zasadzie nigdy się nie modliłem. A jeszcze w zakładzie pracy zmilitaryzowanym mam klęknąć? To jak ja tutaj klęknę, a wartownik tam zobaczy, to dopiero o mnie pomyślą. Więc walczyłem z tą myślą, wiecie, odganiałem tę myśl, chciałem czytać ten fragment Bożego Słowa, Nowy Testament, ale zauważyłem, że kolejną kartkę przewracam, ale nie wiem, co przeczytałem, bo ta myśl, klęknij, módl się, była tak silna. Więc wyszedłem na zewnątrz, sprawdziłem, czy nie ma wartowników, zamknąłem jedne drzwi, drugie drzwi, wiecie, odsunąłem krzesło od biurka, klęknąłem i zacząłem mówić: Boże, jeżeli Ty jesteś... I nagle, wyobraźcie sobie, nagle ktoś wchodzi do tego pomieszczenia. Byłem tak przerażony, że zacząłem na czworakach latać tam pod tym biurkiem i zacząłem udawać, że coś szukam, że mi spadło, ale patrzę na drzwi, a tam nikogo nie ma. Ale przecież ja czułem, że ktoś... Ja myślę, że macie, wiecie, co to jest takie nagle, stoisz i ojej. Kto tu jest? To było takie niesamowite doświadczenie. Wyszedłem na zewnątrz, mówię, nie, nikogo nie ma, ale ja czułem, że ktoś wszedł. Wróciłem z powrotem, znów zacząłem czytać, znów ta myśl, klęknij, módl się, klękam, znów mówię, Boże, jeżeli Ty jesteś, i znów wyraźnie czuję, że ktoś wchodzi do tego pomieszczenia. Ale w jednej chwili wiem, że jest to Pan Jezus. Wiecie, dzisiaj wiem, że to było działanie Ducha Świętego. Wiecie, ja rozpłakałem się jak małe dziecko. Zacząłem krzyczeć, Boże, czy Ty możesz kochać kogoś takiego jak ja? Wiecie, ja miałem świadomość, ile ja krzywdy zrobiłem rodzinie mojej, mojej żonie, doprowadzając jej do gotowości, żeby sobie życie odebrać. Ja już nie miałem takiego syndromu, nie jestem jeszcze taki, zły są gorsi niż ja. To ja to nazywam syndrom Kowalskiego. Sobie znajdujemy takiego Kowalskiego, jak się z nim porównujemy, to tak zupełnie dobrze wyglądamy. Pamiętajcie, bracia i siostry, nie porównujcie się z Kowalskim, tylko z Panem Jezusem, a zobaczycie, że zawsze jest coś do zrobienia. To nie Kowalski jest tym, z którym mamy się porównywać. Nie porównujmy się z tym światem, tylko porównujmy się z Panem Jezusem, a zobaczymy, ile trzeba jeszcze zrobić. To jest naprawdę dobre porównanie. I wiecie, to pomieszczenie wypełniło się miłością, akceptacją. Pan Jezus do mnie podszedł. Ja zacząłem płakać. I mówię, Panie Jezu, proszę Cię, uwolnij mnie. Zmień mnie. Panie, wybacz. Ja, tak naprawdę to ja nie wiem, czy ja dokładnie dzisiaj pamiętam, co ja mówiłem Jemu. Ale wiem jedno, że tego dnia Pan Jezus wszedł do mojego serca, a ja stałem się nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Wiecie, kiedy przybiegłem z tego zakładu pracy do tego garażu, później audycję radiową zrobiono na ten temat. Kiedy przybiegłem, wpadłem do tego garażu, spojrzałem na moją żonę, powiedziałem, kochanie, teraz będzie inaczej. Pan Bóg wszedł do mojego serca, Pan Jezus mnie zbawił. A moja żona tak stoi, spojrzała na mnie i mówi tak, wyjdź stąd i w tych kłamstwach na Boga się jeszcze nie powołuj. Wiecie, ona nie miała siły wierzyć w to. Bo wiecie, ile razy było, teraz będzie inaczej, teraz już nie zobaczysz mnie pijanego. Ja pamiętam naszego najstarszego syna, wtedy miał 2 latka. Dzisiaj już od 3 lat jest pastorem. Brałem na kolana i mówię, synku, nigdy taty już pijanego nie zobaczysz. I kiedy ja to mówiłem, ja nie chciałem oszukać jego i rodziny. Ja naprawdę z całego serca chciałem tak zrobić. Ale ten tron był większy. I zawsze mnie pokonywał. Więc trudno było w to wierzyć. Pobiegłem do moich kolegów. Wiecie, oni jak zawsze siedzieli przy alkoholu. A ja do nich tam, wiecie, tak... Mnie entuzjazm to do dziś nie opuszcza. Wpadłem, mówię, posłuchajcie! Dzisiaj Pan Bóg przyszedł, zobaczyłem, Pan Jezus szedł! A oni od razu delirium. Trzeba do szpitala, chłopie, glukozę ci podać. Jeden z nich mówi, tak, mi kiedyś to takie diabełki po rękach latały. Ja mówię, to nie delirium, to Pan Jezus. Taki starszy, który później się zapił na śmierć, tak patrzył z daleka i tak patrzy na mnie, mówi, ty Marek, jak chcesz okraść Kościół, to mów nam wyraźnie. Pobiegłem do mojej mamy. Powiedziałem, mamo, masz innego syna. Pan Jezus dzisiaj wszedł do mojego serca. Jestem dzieckiem Bożym. A moja mama tak stała, złożyła ręce i mówi, daj Boże dziecko, daj Boże. Ale widziałem, że raczej przekonana do tego nie jest. Wiecie, nikt nie wierzył, że cokolwiek się zmieniło. Dlatego, że oni mnie znali. Że ja miałem zawsze jakieś pomysły, a i tak wracałem do tego samego. Ale od tego dnia moje życie się zmieniło. Co się stało? Czy usłyszałem coś, czego prędzej nie usłyszałem? Nie. To nie chodzi o to, że usłyszałem. Ja spotkałem się z Jezusem Chrystusem. Wiecie, później przyszło pragnienie, aby tym dzielić się z innymi osobami. Rok później moja żona oddała życie Jezusowi Chrystusowi. Później mogliśmy oglądać, jak dzieci nasze dorastają. Nasz syn, najstarszy, z żoną, mamy 2 wnuczki, prowadzą zbór, który prowadziłem przez 20 lat. Nasza córka za 2 miesiące wychodzi za mąż. To jest fantastyczne. Wiecie, ta dziewczyna już ma 28 lat, ale powiedziała tak: Boże, ja nie chcę mieć męża z przypadku. To musi być człowiek nowonarodzony. To musi być człowiek, który jest gotowy Tobie służyć. I ja będę czekał, aż takiego człowieka mi dasz. Wiecie, to jest trudne. Kiedy ma się 20 lat, to można powiedzieć, jeszcze mogę poczekać. Ale kiedy ma się 25, to już my zaczynamy mówić: Ania, co ty? Zacznij coś robić. A jak 27, to już byliśmy zaniepokojeni. A teraz, jak powiedziała, wychodzę za mąż, to mówimy: czemu tak szybko? Wiecie, to jest cudowne, że Marek Junior może być razem z nami. I nigdy byśmy nie byli w tym miejscu, gdybyśmy nie spotkali się z Jezusem Chrystusem. I moi kochani, tym świadectwem chciałem się przedstawić. Wiem, że nieraz wolę, jak ktoś mówi: pastor, brat z naczelnej rady kościoła. Tam. Wiecie, jestem po prostu Markiem. Tak na koniec, kiedyś taki starszy brat, kiedy zobaczył mój entuzjazm, to było 5 lat po moim nawróceniu, tak spojrzał na mnie, przytulił do siebie, mówi tak: jak ja byłem w twoim wieku, to też miałem taki entuzjazm, ale to przejdzie ci. I wiecie, miał rację, to przeszło na dzieci, na ludzi, którym usługuję. I niechaj tak przechodzi, a nie inaczej. Chciałbym, abyśmy teraz się pomodlili. Proszę, powstańcie, bracia i siostry. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogę zobaczyć pastora Józefa z małżonką z Lęborga, który jest razem z nami. Bracie Józefie, niech Cię Pan Bóg błogosławi. Moi kochani, dzisiejsza moja usługa, jak widzicie, jest to historia życia młodego człowieka, który tak naprawdę własną siłą i mocą nie był w stanie pokonać problemów swojego życia. Nie był w stanie rozwiązać, nie opowiadałem wam nawet o tym, problemów, które były w naszym małżeństwie. Który wiedział o Panu Jezusie, ale tak naprawdę nie wiedzy potrzebował, aby jego życie zostało zmienione, ale potrzebował spotkania z Jezusem Chrystusem. I do tego spotkania doszło. I wtedy wszystko się zmieniło. I mimo że minęło już prawie 30 lat, to chcę wam powiedzieć, że cały czas się zmienia. I chociaż Pan Bóg dał mi możliwość już wiele rzeczy doświadczyć i siebie poznać, to tak naprawdę wiem, że to moje poznanie jest cząstkowe. Ale ja pragnę, aby ta moja cząstka była cały czas jak największa. Może ty dzisiaj masz kogoś w swoim domu, w swojej rodzinie, bo patrząc na was, nie widzę tu nikogo takiego, jak ja wyglądałem wtedy. Ale może jest ktoś bliski tobie, kto nie może sobie poradzić z podobnym, z takim samym, a może podobnym doświadczeniem. A może masz inny problem, który kontroluje twoje życie. Wiecie, są takie problemy, o których nie chcemy mówić. Dzisiaj młode pokolenie, szczególnie pokolenie chłopców, jest dotknięte uzależnieniem pornografii, oglądania. To jest taki, wiecie, tego się nie widzi. Dlaczego się nie widzi? Bo to się robi w ukryciu. Ale to jest bardzo męczące, szczególnie dla dziecka Bożego. Ja usługuję też grupą młodzieży i nieraz podchodzą do mnie młodzi ludzie. Nigdy byś nie podejrzewał, że ten chłopak ma taki problem. On przychodzi, mówi: pastorze, ja nie wiem, co ja mam dalej robić. Ja postanawiam, ja biorę się w garść. ale gdzieś tak się uwikłałem, że nie jestem w stanie z tego sam wyjść. I mimo tych postanowień wracam do tego. Wiecie, są sytuacje, wobec których czujemy się bezradni, chociaż w Kościele nikt tego nie widzi. Bo wiecie, w Kościele my nie pokazujemy naszych wad. W Kościele widzimy tylko swoje zalety. Ale tam gdzieś borykasz się z czymś, z czym nie możesz sobie poradzić. Może to dotyczy twojego osobistego życia. A może to dotyczy kogoś bliskiego. Patrząc na wiek, wielu z was zdaje sobie sprawę, że macie rodziny, macie dzieci. I może wielu z was cierpi z powodu tego, że waszych dzieci nie ma przy was dzisiaj w tym miejscu. Że one dokonały innych wyborów, a tak bardzo chcielibyście, żeby one były zbawione. Musiałbym dzisiaj opowiedzieć wam historię Bartka, tego, który jest dziś pastorem, jak miał 15-16 lat. Ja już pisałem do Rady Kościoła o to, żeby mnie odwołać z pastorstwa, widząc to, co zaczyna się dziać w jego życiu. Co mogłem zrobić? Wychował się w rodzinie pastorskiej. Wiecie, nic więcej, jak tylko na kolanach błagać do Pana Boga. Wiecie, jaka radość była, kiedy pewnego dnia zadzwonił do nas, mówi: tato, tato, dzisiaj wiem, że jestem zbawiony. Wiecie, a wydawało mi się, że ta chwila nigdy nie nadejdzie. Dzisiaj swoim domem służy Bogu. Może ty jesteś w miejscu, gdzie chciałbyś usłyszeć tak swoje dzieci. Może współmałżonka. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus dziś jest ten sam. Kocham ten werset. Jezus Chrystus wczoraj i piątkowego, kwietniowego popołudnia we Wiśle jest ten sam. I są sytuacje, gdzie własną siłą ani mocą nie jesteśmy w stanie ruszyć. I nigdy ich swoją wolą nie zmienimy. Ale to, czego my nie możemy zmienić swoją wolą, Pan Jezus może zrobić. Dlatego chciałbym, żebyście, moi kochani, teraz uczynili coś, o co was poproszę. Abyście pochylili swoje głowy i zamknęli oczy tak, żeby nie obserwować siebie nawzajem. Chodzi o to, żebyśmy nie czuli się skrępowani, że ktoś patrzy na nas z boku, kto jest. Ja nie będę dzisiejszego wieczoru nikogo tutaj do przodu prosił do modlitwy, ale chciałbym zadać tobie pytanie. Czy dzisiaj właśnie nie potrzebujesz takiego wsparcia modlitewnego, aby ponadnaturalna moc Boża objawiła się nad twoim życiem? Może jesteś osobą, która nie jest pojednana z Bogiem. Grzech niszczy twoje życie. Dziś możesz oddać swoje życie Jezusowi i stać się nowonarodzonym dzieckiem. A może jesteś nowonarodzonym dzieckiem Bożym, a mimo to uwikłałeś się w problemy, z których nie jesteś w stanie sam się wydostać. Przy tym wszystkim czujesz się tak źle, dlatego że diabeł cię oskarża i ty sam widzisz, że trzeba coś uczynić, ale nie jesteś w stanie swoją siłą tego zmienić. A może jesteś tą osobą, która wyczekuje cudu w swoim domu, w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich, którzy nie są zbawieni, a którzy potrzebują Bożej ingerencji. Chciałbym modlić się za tymi wszystkimi właśnie rzeczami, a więc osobami, które pragną oddać swoje życie Jezusowi, które same uwikłane są w problem, którego nie mogą rozwiązać, oraz osoby, które potrzebują wstawienniczej modlitwy o bliskich. Dlaczego mówię też o tej trzeciej grupie? Wiecie, bo ta trzecia grupa czyni cię bezpiecznym, żeby podnieść rękę, jeżeli jesteś w tej drugiej grupie. Bo to jest takie trudne. Ale mam pytanie, mając teraz zamknięte oczy, proszę, miejcie wszyscy, jedynie ja będę miał oczy otwarte, bo chciałbym wiedzieć, czy taką modlitwę powinienem zanieść, a to, czy powinienem zanieść, jest pytanie i odpowiedź, czy są osoby, które takiej modlitwy potrzebują. Jeżeli jest ktoś, kto potrzebuje takiej modlitwy, jak powiedziałem, potrzebujesz pojednać się z Bogiem. W twoim życiu jest problem, którego sam nie możesz rozwiązać i potrzebujesz ponadnaturalnej mocy. I są bliscy, którzy potrzebują zbawienia i walczysz o nich i potrzebujesz wsparcia modlitewnego. Jeżeli ktoś z was potrzebuje takiej odpowiedzi, takiej ingerencji Bożej, podnieś na chwilę swoją rękę, to będzie na znak. Widzę, już podnoszą się ręce, jest wiele rąk, które się podnoszą. Tak widzę was, bracia i siostry. Panie Jezu, my nie przyszliśmy na to miejsce tylko po to, żeby posłuchać historii o Tobie. Ja wierzę, że dzisiejszym celem działania Twojego Ducha nie jest tylko wysłuchanie historii życia człowieka, który przyjechał, aby usługiwać. Ale wierzę, że Twoją wolą jest to, aby objawić swoją obecność, swoją potężną moc. Panie, Ty widzisz, jak szybko nasze możliwości się kończą, jak szybko nasza wola, nasza siła, nasze umiejętności dochodzą do granicy i już więcej nie możemy. I wtedy, Panie, tak często się poddajemy. Wtedy, Panie, rezygnujemy. Wtedy czujemy się tacy bezradni. Wtedy mamy świadomość, że musimy się pogodzić, bo nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji. Ale, Panie, tam, gdzie jest granica postawiona nam, to nie jest granica, która jest Twoją granicą. Bo Ty, Panie, nie masz granicy. Ty jesteś Bogiem wszechmogącym, wszechobecnym i Ty wysłuchujesz modlitwy swoich dzieci. I dlatego też, Panie, na podstawie Twoich obietnic, Twojego świętego słowa, Panie, ja nie chcę sobie wymyślać, ale, Panie, na podstawie Twoich drogich obietnic przychodzimy do Ciebie jako Kościół i prosimy o Twoje błogosławieństwo dla każdej osoby, która podnosiła swoją dłoń, dla każdej sytuacji, która jest w życiu każdej z tych osób, dla, Panie, wszystkich tych, o które te osoby, Panie, przez podniesienie ręki chcą się wstawiać. Panie, o błogosławieństwo i uwolnienie, Panie, którego one same nie są w stanie sobie uczynić. O błogosławieństwo i dar nowego życia dla tych, którzy dziś podnieśli dłonie, aby prosić o możliwość pojednania z Bogiem. Panie, proszę, abyś objawił swoją potężną moc. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem wszechmogącym, że nie jesteś Bogiem dalekim, gdzieś ukrytym za chmurami wysoko, ale jesteś pośród nas obecny w Duchu Świętym. I dziękuję Ci, że życie każdego z nas nie jest Tobie obojętne. I Panie, my nieraz dla siebie chcielibyśmy tak wiele uczynić. Mamy współczucie i pragnienie pomocy, o ileż bardziej Ty chcesz to uczynić. O ileż bardziej Ty współczujesz. O ileż bardziej Ty kochasz. O ileż bardziej Ty pragniesz, Panie, dla naszego życia szczęścia i powodzenia. Panie, proszę, niech Twoja święta krew teraz kropi się na nas. Potrzebujemy mocy Twojej krwi. Panie, nie potrzebujemy tylko wiedzieć o Twojej krwi, ale potrzebujemy doświadczać jej mocy. Mocy uwalniającej, mocy przebaczającej, mocy, która, Panie, zrywa, Panie, te kajdany. Potrzebujemy mocy Twojej ran i sińców. Panie, do uzdrowienia, którego sami nie możemy, Panie, uczynić. I Panie, nie chodzi o to, żeby wiedzieć o Twoich ranach i sińcach, ale chcemy doświadczać mocy ran i sińców Twoich, bo w ranach i sińcach Twoich jest uzdrowieńcza moc. Panie, błogosław. Niech moc tego, co stało się na Golgocie, objawi się w życiu, Panie, tych, za którymi się modlimy, Panie. Panie, dziękuję Ci za chwałę, za siłę, za moc Ewangelii. Dziękuję Ci za ten wieczór. Dziękuję Ci za każdego brata i siostrę, która jest w tym miejscu. Dziękuję Ci, że ręka Twoja jest nad nami i niech Twoja ręka nad każdym z nas pozostanie, kiedy wyjdziemy z tego miejsca. Pani, dziękuję Tobie, że Ty przygotowałeś dla nas cudowny czas. I wierzę, że dziś, Panie, tego wieczoru, to, co chcesz uczynić, to, Panie, chcesz, Panie, abyśmy doświadczyli mocy Twojej świętej krwi, Panie. A Ty będziesz dalej nas prowadził. Panie, niech chwała Twoja się objawi, a imię Twoje niech uwielbi się i wywyższy. Amen. A teraz, braci i siostro, odwróć się do swojego sąsiada i powiedz mu coś miłego, zachęcającego. Powiedz, że dobrze wygląda. Powiedz, żeby jutro przyszedł na to miejsce. I powiedz, niech Cię Pan Jezus Chrystus błogosławi. Tak, odwróćmy się do siebie. To wcale nie jest trudne.